od 31 wersetu. List do Rzymian, 8 rozdział, od wersetu 31. Cóż wtedy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Ten fragment rozpoczyna się od stwierdzenia i od zapytania, cóż więc powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To pokazuje, jak radykalnie sytuacja zmienia się w przeciwieństwie do tego, co było napisane w pierwszych trzech rozdziałach, gdzie człowiek został przedstawiony jako niesprawiedliwy i przeciwko niesprawiedliwości, którego Bóg objawia swój gniew. Czytamy, że gniew Boga objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności ludzi, którzy przez nieprawość tłumią wszelką prawdę. Czytamy o tym, że jad jest pod ustami człowieka, w ustach człowieka, że nogi są skore do przelewu krwi, że ogólny stan człowieka jest bardzo zły i nie po raz pierwszy apostoł Paweł opisał stan człowieka w ten sposób. On pisze w liście do Efezjan, że człowiek umarł przez upadki i grzechy, że chodził według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych, ulegając woli ciała i zmysłów, będąc z natury dzieckiem gniewu. A w liście do Kolosan napisał o obcości ludzi i o wrogim usposobieniu wobec Boga. I to wszystko się zmienia. Tak? Człowiek w Chrystusie, i to jest to, w Chrystusie robi niezwykłą różnicę, niezwykłą zmianę. Człowiek w Chrystusie, jego pozycja całkowicie zmienia się. Jego sytuacja zmienia się, kiedy odnajduje przebaczenie grzechów. Teraz Bóg jest za człowiekiem całym swoim sercem. Całym. Jak bardzo wiele zawdzięczamy temu, co Bóg uczynił z nami w Chrystusie. Jak bardzo wiele to w Chrystusie, bycie w Chrystusie zmienia. Człowiek odnajduje przebaczenie grzechu, odnajduje sprawiedliwość. Bóg otwiera przed człowiekiem całe swoje serce. Ale choć sytuacja człowieka zmienia się, to nie zmieniają się okoliczności, w których człowiek żyje. Bo wciąż ten, przed którym teraz, za którym Bóg jest całkowicie, znajduje się i żyje w tym, co Żydzi, a potem apostoł Paweł również to podtrzymał, wciąż żyli, wciąż my dalej żyjemy w wieku, w czasie, który nazywano wiekiem złym, wiekiem panowania zła. Wciąż żyjemy w oczekiwaniu na odkupienie naszego ciała. Wciąż stworzenie czeka na wyzwolenie z marności i skażenia. Wciąż księciem tego świata pozostaje szatan, który działa w synach buntu. Więc ten fragment jest przepojony ogromną nadzieją, która przebija, i apostoł Paweł wcale tego umniejsza, przez smutne nuty rzeczywistości. Bo te zapewnienia apostoła Pawła zostały spisane właśnie dlatego, że rzeczywistość budziła wątpliwości. Rzeczywistość rodziła pytania. Rzeczywistość trudu, boju, prześladowania, trosk, ciężarów, chorób, bój toczonych z krwią, nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami. Dobitnie to podkreślają wersety 35-36, w których Paweł pisze o utrapieniach, uciskach, prześladowaniach, o głodzie, nagości, o niebezpieczeństwie, o śmierci od miecza, bo miecz tylko w takim kontekście jest tutaj zawarty, o śmierci od miecza. Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają. Apostoł Paweł cytuje psalm. Ludzie wierzący czuli się jak owce ofiarne z powodu wiary w Jezusa. Ale apostoł Paweł mówi, że obiektywna prawda brzmi, że Bóg jest za nami. Że Bóg ma do powiedzenia ostatnie słowo. Bóg jest całym sercem za człowiekiem, z wierzącym, za jego dzieckiem. A jeśli On jest za mną, to któż jest przeciwko mnie? Jeśli ten, który otwiera i nikt nie może po nim zamknąć, a jeśli zamknie, to nikt nie może po nim otworzyć. Jeśli ten, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi, jeśli ten, który nazywa siebie wszechmogący, jeśli ten, pod którego podnóżkiem zostanie położony każdy wróg, a jako ostatni śmierć, jeśli Ojciec i Syn są za nami, to któż jest przeciwko nam? Mówi apostoł Paweł. Któż jest przeciwko nam, jeśli Bóg jest za nami? W ostatecznym rozstrzygnięciu, dzisiaj i na całą wieczność, jeśli Bóg jest za nami, to apostoł Paweł pyta, któż jest przeciwko nam? Całe życie uczymy się, niestety w negatywny sposób, że o wiele bardziej niż talent, pracowitość, czy inteligencja, czy siła, liczy się, kto ma kogo za sobą. Uczyłem się tego niestety w negatywny sposób od podstawówki. Niestety w szkole pośród chłopaków, którzy lubili sprawdzać siebie, kto jest mocniejszy na pięści, w ostatecznym rozrachunku nie liczyło się, kto jest jaki, tylko kto kogo ma za sobą. I najwięcej miał do powiedzenia ten, kto miał silnych kolegów za sobą. W życiu też uczymy się tego. Oczywiście, jeśli chodzi o Pana Boga, nie ma miejsca na uczciwość, na nieuczciwą konkurencję, o niesprawiedliwość. Nie o to chodzi, że Bóg jest niesprawiedliwy. Bóg jest uczciwy i popiera uczciwość. Ale mogę powiedzieć, że jeśli różni ludzie mają innych mocnych za sobą, możnych, wpływowych za sobą, to za mną stoi Bóg. I ostatecznie to On ma najwięcej do powiedzenia. I ostatecznie to On zawsze powie ostatnie słowo. Ostatecznie to On w dniu sądu, w którym postawi wszystkich przed samym sobą, będzie miał najwięcej do powiedzenia. Jego zdanie jest rozstrzygające. Jego zdanie dzisiaj jest rozstrzygające i będzie na wieki rozstrzygające. Apostoł Paweł mówi, jeśli Bóg jest za mną, to któż jest przeciwko mnie? Jeśli Bóg jest za mną, to będę potrafił stawić czoła i zwyciężyć, choćby to kosztowało mnie najwięcej, razem z Nim, bo Bóg jest za mną. A jeśli Bóg jest za mną, to mogę przestać walczyć o Jego względy, zabiegać o Jego akceptację. Moim czytaniem Biblii, postem i modlitwą nie zabiegam o to, żeby On mnie kochał bardziej. Oczywiście, że to ma znaczenie post, modlitwa i czytanie Biblii, ale to jest zupełnie inna konkurencja. To jest zupełnie coś innego. Kwestia posłuszeństwa bądź nieposłuszeństwa to jest inna rzecz. Ale jeśli moje dziecko żyłoby w niepewności co do mojej miłości, jeśli moje dziecko starałoby się sprzątać i uczyć po to, żeby mnie bardziej kochał i żyło w obawie, że jeśli przestanie robić to wszystko, to ja przestanę je kochać i przestanę być za nim, to byłoby coś w tym niedobrego. Bóg jest za mną. Moja modlitwa, moje czytanie słowa, moja służba nie powinna być czyniona jako zabieg, jako staranie się o to, żeby Bóg mnie kochał, to w rodzinach na ziemi rodzi coś, prowadzi do czegoś złego, prowadzi do sytuacji, w której dzieci żyją ciągle, starając się zabiegać o akceptację swoich rodziców, prowadzi do nadużyć, prowadzi to do patologii, prowadzi to do niewłaściwego formowania osobowości. Apostoł Paweł mówi, że Bóg jest za nami, że Bóg jest za nami, nie powinienem mieć wątpliwości i nie powinienem starać się o to, żeby On był za mną, bo On jest za mną, jeśli jestem posłusznym synem, jeśli jestem posłuszną córką, to On jest za mną. On jest za mną, On mnie kocha i nie muszę zabiegać, nie muszę starać się, bo czasem niestety mogę zastanawiać się, kiedy moja modlitwa przedłuża się, odpowiedzi od Boga nie przychodzą w takiej formie, jakbym chciał, albo przedłużają się, albo Bóg daje mi inne rzeczy, albo Bóg zamyka drzwi przede mną. Czasami mogę zastanawiać się, czy Bóg jest rzeczywiście za mną. Jak powiedziałem, posłuszeństwo i nieposłuszeństwo to jest inna kategoria. Bóg oczywiście oczekuje ode mnie posłuszeństwa, ale przy moim posłuszeństwem nie staram się o to, żeby Bóg był, przez moje posłuszeństwo nie staram się o większą Jego miłość, o napływ większej sympatii do mnie. Bóg mnie kocha. A jako odzwierciedlenie tej miłości mogę być posłuszny i On tego oczywiście oczekuje ode mnie. Bóg jest za mną i mogę być tego pewien, przystępując do modlitwy. Bóg jest za mną. Apostoł Paweł mówi, on przecież nie wzbraniał się, nie oszczędził swojego syna. I co ciekawe, To słowo nie oszczędził się, nie oszczędził, jest tym samym słowem, które zostało użyte w greckim przekładzie Biblii, który opisywał historię, kiedy Abraham złożył swojego syna. W greckim przekładzie Starego Testamentu, zwanym Septuagintą, Bóg mówi do Abrahama, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna, i to słowo nie wzbraniałeś się jest właśnie tutaj użyte. Więc to słowo tutaj jest pewnego rodzaju aluzja do tego, co Abraham zrobił. Nie wzbraniając się ofiarować Bogu swojego jedynego, wytęsknionego, wymodlonego i upragnionego syna. Bóg również nie wzbraniał się ofiarować swojego syna. Oczywiście nie można porównywać, że to są te same rzeczy. To jest to, co uczynił Abraham, było tylko cieniem tej niezwykłej, cudownej, cennej ofiary, jaką Bóg złożył za mnie i za ciebie, nie oszczędzając za nas swojego syna. A jeśli Bóg nie oszczędził swojego syna za mnie i za ciebie, to znaczy, że dał coś, co było dla niego najcenniejsze. W przypadku Abrahama, my wiemy, że Abraham złożył w ofierze czy chciał złożyć w ofierze to, co było najcenniejsze dla niego. Miał wszystko. Jednej rzeczy pragnął najbardziej, która była ważniejsza dla niego niż wszystko. Jego syn chciał mieć męskiego potomka. I kiedy Bóg dał mu, on uwierzył Bogu, że wszystkie związane z jego potomstwem, z jego potomkiem, z jego synem obietnice zrealizują się nawet, jeśli złoży go w ofierze. Innymi słowy, Nowy Testament mówi, że Abraham wierzył, że Bóg jest w stanie wzbudzić z martwych jego syna, ponieważ wiedział, że poza tym dniem ofiary Bóg ma przyszłość dla jego syna. Jeśli znamy rozterki Abrahama, jeśli widzimy jego wiarę i jego oddanie, możemy zrozumieć, że o wiele więcej Bóg uczynił, składając za nas w ofierze swojego jednorodzonego Syna. I wszystko, co jest poza Synem, nie ma tak dla Boga wielkiego znaczenia, jakie miał dla Niego Jego umiłowany Syn. Apostoł Piotr przypomina, że nie rzeczami znikomymi, srebrem i złotem zostaliśmy wykupieni z marnego, przekazanego nam przez ojców postępowania, lecz drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Bóg dał dla nas to, co miał najcenniejszego. Srebro i złoto są niczym z tej perspektywy. I cała reszta, wszechświat, nowa ziemia, nowe niebiosa i nowe miasto są tylko dodatkiem. I one nie mają dla Boga takiego znaczenia, jak miała dla Niego śmierć Jego jednorodzonego Syna. I my też sami intuicyjnie rozumiemy, o co chodzi. Bo kiedy nasze dzieci cierpią, jesteśmy w stanie pozbyć się wszystkiego, czasem tego, na co pracowaliśmy całe życie, to traci dla nas znaczenie, kiedy chodzi o życie naszych dzieci. Jesteśmy w stanie sprzedać wszystko i zrobić wszystko, żeby uratować nasze dzieci. Dla Boga Jego Syn jest najważniejszy. I z Jego Synem dał nam wszystko, bo to wszystko już nie jest takie cenne. Jeżeli Bóg dał najcenniejsze, to co miał najcenniejsze za nas, śmierć swojego Syna, to wszystko inne jest tylko dużo mniejszym dodatkiem. On jest w stanie, czy razem z Synem daje nam wszystko, bo Syn był dla Niego najważniejszy, a więc śmierć Jego Syna, dzień śmierci Jego Syna był najważniejszy dla Boga. Różne wydarzenia są ważne z perspektywy człowieka. Wiele wydarzeń historia odnotowuje. Wiele było zwrotów różnych. Natomiast mam wrażenie, że z punktu widzenia historii dla człowieka dzień śmierci jego syna był zwykłym dniem. Był dniem jak każdy inny. Ledwo został zauważony i odnotowany. On w zasadzie był odnotowany przez uczniów Jezusa, natomiast przez historyków, przez historię tamtych czasów prawie niezauważony. Ale to, co dla świata było niezauważone, to, co przeszło, to, co było dniem jak codzień, śmierć na krzyżu, która była jedną z tysięcy śmierci ludzi, którzy umarli na krzyżach, zostali ukrzyżowani przez Rzymian, takich było tysiące. Samych Żydów było tysiące ukrzyżowanych. Ale tylko ta jedna śmierć, to był ten dzień, który dla Boga miał największe znaczenie. Ten dzień, który przemknął niezauważony przez innych, dla Boga miał najważniejsze znaczenie. To był dzień, który dotykał jego serca. Dzień, w którym jego serce było poruszone i dotknięte. To było dzień, w którym on dał za mnie i za ciebie coś, co miał najcenniejszego i najbardziej wartościowego. Swojego umiłowanego syna. I z nim, jakżeby z nim nie miał darować nam wszystkiego. Kluczowe jest również stwierdzenie z nim. Z nim. Bez niego, bez syna człowiek nie ma nic. Z nim i w nim ma wszystko. Więc jeśli przyjmujesz syna jako Boży dar, masz wszystko. Jeśli nie przyjmujesz syna, nie masz niczego. Nie możesz od Boga przyjąć wszystkiego, jeśli nie przyjmiesz Jego Syna. Wszystko jest nam dane w Synu i z Synem. I kto ma Syna, ma wszystko. Kto nie ma Syna, nie ma nic. Jezus powiedział, kto słucha Syna, ma żywot wieczny. Kto nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto ma Syna, ma wszystko. Opowiada się niezwykłą historię. Znaczy, to jest taki obraz. Prawdopodobnie przypuszczam, że nigdy nie miał miejsca, o młodym człowieku, który umarł, i innym człowieku, który namalował tego młodego żołnierza, bo byli to żołnierze. Taka historia, którą się opowiada, zapewne słyszeliście ją. Obraz. Kiedy ten drugi żołnierz wrócił, przekazał ojcu tego młodego żołnierza na pamiątkę obraz, że to jest twój syn. A ten człowiek, będąc bogatym człowiekiem, zbierał, kolekcjonował wiele cennych obrazów. I kiedy nadszedł taki dzień, kiedy chciał rozstać się ze swoimi obrazami, najpierw na aukcji wystawił ten obraz, w którym było wspomnienie jego syna, a którym nikt nie był zainteresowany. A kiedy w końcu ktoś zlitował się i kupił ten obraz, to się okazało, że aukcja została zamknięta ku rozczarowaniu wszystkich ludzi, którzy mieli okazję na kupno dzieł sztuki. I testament, znaczy i ta wolą tego człowieka, który na aukcję ten obraz, czy całą swoją kolekcję wystawił, brzmiało, że ten, kto kupił syna, ma wszystko. Ku zdziwieniu, rozczarowaniu wszystkich innych, którzy mieli okazję, którzy liczyli na to, że będą mogli kupić coś. Kto ma Syna Bożego, ma wszystko. Kto nie ma Syna, nie ma nic. Nie ma wielu dróg i wielu prawd i wielu sposobów na życie wieczne. Jest tylko jedna. To Syn Boży. I ten, kto ma Syna, który przyjmuje dar ofiary Syna i uważa, że dzień śmierci na krzyżu był najważniejszym dniem w historii ludzkości, ten ma wszystko. Apostoł Paweł mówi dalej, jeśli Bóg jest za nami i jeśli Bóg darował nam swojego Syna, to kto będzie oskarżał wybranych Bożych i kto będzie potępiał? Przecież Bóg usprawiedliwia w Chrystusie. Któż będzie potępiał, jeśli Jezus Chrystus umarł, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami? Kto będzie potępiał? Dlatego apostoł Paweł rozpoczyna te swoje myśli w ósmym rozdziale. Nie ma wyroku potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I tutaj tę myśl rozwija, jak może być wyrok potępienia, skoro Bóg przez wiarę usprawiedliwia człowieka, a kto będzie oskarżał wybranych Bożych i kto będzie potępiał, kiedy Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał z powodu mnie i ciebie, za moją i za twoją winę. I jest moim orędownikiem. A więc ten fragment, ta dalsza część tego fragmentu pokazuje, że mam trzech niezwykłych sprzymierzeńców. Ojca, który jest całym sercem za mną, Ducha Świętego, który wzdycha za mną i Syna, który umarł, zmartwychwstał, jest po prawicy i wstawia się za mną. Bóg jest całym sercem za mną. Diabeł nazwany oskarżycielem braci przychodzi, żeby oskarżać mnie i ciebie. Ale Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Jezus wstawia się za mną. Dlatego mogę dać odpór, a też mogę zrozumieć, że coś, co jest tak bardzo trudne do zrozumienia, że ponieważ Bóg usprawiedliwia, a Chrystus umiera i zmartwychwstaje i wstawia się za człowiekiem, dzień sądu będzie dniem niezwykłego zdziwienia. Dlatego, że okaże się, że ludzie, których uznawaliśmy za niegodnych, za złych, za bandytów, za godnych jedynie piekła, którzy znaleźli w Jezusie Chrystusie usprawiedliwienie i odpuszczenie grzechów, wejdą do Bożej chwały. A wielu z tych, których uważaliśmy za moralnych, za sprawiedliwych, za ludzi, którzy dość porządnie się prowadzili i nie uznawali za, że mają jakąkolwiek potrzebę, jakiegokolwiek odpuszczenia, zostaną przez Boga nie wpuszczeni do chwały. Ten dzień będzie niezwykłym dniem, bo okaże się, że wielu ciężkich przestępców, którzy wyciągnęło swoje ręce do Syna, po Syna, otrzymali przebaczenie, otrzymali odpuszczenie i bez względu na potępienie diabelskie i bez względu na potępienie innych ludzi, bez względu na żal, złość i wściekłość na Boga, jaką się rodzi, jak mogłeś odpuścić i przebaczyć takiemu komuś grzechy, Bóg dalej, nie bacząc na człowieka, mówi, kto ma Syna, ma wszystko. Kto ma Syna, ma wszystko. Bo Bóg usprawiedliwia z najcięższych grzechów i Jezus Chrystus wstawia się za nami. To jest też ślad takiego starożytnego credo, które apostoł Paweł cytuje, które potem było rozwijane. Mówi, umarł, zmartwychwstał, siedzi po prawicy, wstawia się za nami. To niezwykłe credo odnajduje tutaj swoje miejsce. Też mówi i wskazuje apostoł Paweł, że Jezus Chrystus wciąż pozostaje aktywny, że kiedy wszedł do chwały i można by powiedzieć odpoczął od swoich dzieł, to tak naprawdę wciąż działa. Wciąż siedząc po prawicy Bożej, wstawia się za mną i za tobą w trakcie, kiedy pielgrzymujemy w tym naszym boju, w tym trudzie, który zanosimy, w tym złym wieku. Prześladowanie, cierpienie, głód, nagość, niebezpieczeństwo i miecz. Jeśli jestem dzieckiem Bożym, dlaczego to wszystko znoszę? Czy rzeczywiście Bóg mnie kocha? To pytanie wybrzmiewa naprawdę bardzo mocno. Jestem o tym przekonany w sercach tych, którzy płacą najwyższą cenę za swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. Czy Bóg rzeczywiście mnie kocha? Czy Bóg rzeczywiście jest za mną? I to jest sekret, ale jedyna odpowiedź na ten sekret, bo chcielibyśmy, żeby wraz z naszą wiarą wszystko się ułożyło w naszym życiu i żebyśmy żyli szczęśliwie, wolni od trosk, prześladowań, ucisków, niebezpieczeństw, na pewno miecza. Dlaczego więc tak się dzieje? Ale jedyną odpowiedź, jaką znajduje, ta odpowiedź nazywa się Jezus Chrystus. Jeżeli On, Boży Syn, przez to wszystko przechodził, to ja niestety też muszę wstępować w Jego ślady. Tak Bóg to wszystko zaplanował i tak Bóg do tego dopuścił, że dopóki trwa to, co się nazywa złym wiekiem, ludzie wierzący w tym złym wieku, w wieku panowania zła i nieprawości, w wieku, z drugiej strony, w którym Bóg wciąż daje czas swojej łaski dla ludzi, będę znosił to wszystko, ale apostoł Paweł utwierdza nas w przekonaniu, że to wszystko nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. I apostoł Paweł mówi jeszcze więcej i tworzy słowo, którego prawdopodobnie nie było, bo on mówi w 37 wersecie, że w tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo. Nie tylko zwycięstwo, jak chce tutaj Biblia Warszawska, ale pełne zwycięstwo. Bo czasownik użyty tutaj, zwyciężać, brzmi w języku greckim nikao, ale apostoł Paweł mówi tutaj hypernikao, czyli coś, co jest pełnym zwycięstwem, całkowitym zwycięstwem, nie tylko wyszarpanym zwycięstwem, ledwo odniesionym w ciężkich bojach, ale pełnym zwycięstwem, które daje Bóg. W tym wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo przez Tego, który nas umiłował, przez Ojca i przez Syna, którzy nas umiłowali. Jestem tego pewien, pisze apostoł Paweł, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moc, ani wysokość, ani głębokość, żadne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł wyraża swoją całkowitą pewność. On wyliczył wszystko, co mu przyszło do głowy, wszystko, co ma jakąkolwiek moc, wszystko, co mogłoby zagrozić człowiekowi. On mówi, żadna potęga, śmierć nie jest w stanie odłączyć mnie i ciebie od Chrystusa. Aniołowie, potęgi zwierzchności demoniczne, szatan, który jest naprawdę potężny, nie jest w stanie, on nie ma takiej mocy, żeby całą swoją siłą i całą swoją inteligencją wyrwać mnie z Bożej ręki. Nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości Bożej. Jezus kiedyś powiedział, że Ojciec mój jest większy nad wszystkich. I nikt nie wyrwie moich owiec z Jego ręki. Nikt nie jest w stanie. Nikt nie ma takiej siły. Bóg jest większy nad wszystkich. Bóg jest większy nad wszystkich. I choroba, cierpienie czy prześladowanie nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która od miłości. To jest taki paradoks cierpiącego człowieka, przechodzącego przez ból, w którym apostoł Paweł mówi, że nawet kiedy cierpisz, nawet kiedy jest źle, nawet kiedy jest strasznie, kiedy przeżywasz frustrację, chorobę, rozczarowanie, stratę, apostoł Paweł mówi, to wszystko nie zmienia niczego w Bożym sercu. Nam się to wydaje, ale jesteśmy w wieku panowania zła, jesteśmy w czasie, w którym wciąż wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. Jesteśmy w czasie, kiedy stworzenie wzdycha, żeby być wyrwane z niewoli skażenia. Jesteśmy w czasie, w którym księciem tego świata ciemności jest diabeł. Paweł nigdy tego nie umniejszał, nigdy nie uważał, że to nie ma znaczenia. Tak, to jest trudne, to jest ciężkie, to jest bolesne. Ale to nie jest w stanie zmienić niczego w Bożym sercu, nie jest w stanie odciągnąć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Bóg jest większy nad wszystkim i dopomaga mi i Tobie zwyciężać i odnosić pełne zwycięstwo. Więc apostoł Paweł jest świadomy, że tak, przychodzi ludziom wierzącym zmierzyć się z trudnymi doświadczeniami. Ale w tych trudnych doświadczeniach apostoł Paweł mówi, że ty i ja możemy być pewni, że ten, kto jest największy, jest za nami. Że Bóg, ostateczna instancja, wszechmocny, alfa i omega, jest za mną, jest za tobą, jest za tymi, którzy przyjęli w darze Jego Syna, bo skoro darował swojego Syna, to nie ma nic, wszystko inne jest mniejsze. Z Nim wszystko daje. Usprawiedliwienie, wolność od potępienia i swoją miłość, która jest niezmienna, a której nie podważa i nie w Bożych oczach nie podważa utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. W tym wszystkim dopomaga mi i Tobie, daje moc Ducha Świętego, daje swoją rękę i obietnicę, że to, co nas spotyka, nie jest większe niż to, co potrafimy znieść, bo w swojej mocy ograniczył to. Dlatego daje nam w Chrystusie pełne zwycięstwo. I ani żadna potęga, która może komukolwiek przyjść do głowy, największa potęga tego świata widzialnego i tego świata niewidzialnego, który jest jeszcze mocniejszy, nie jest w stanie odłączyć nas od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Amen. Powstańmy do modlitwy.